Teraźniejsza prawda numer 24, wrzesień, październik 1926 roku. Pozaobrazowy Jannes i Jambres. Drugi Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 12. Angielska teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 34. Zastanawiając się nad tym, że żyjemy teraz w tych właśnie czasach, o których apostoł sam mówi w powyżej podanych wersetach Pisma Świętego, niektórzy mogą zapytać się, jak może to być? Czy obecne czasy nie są mianowicie sprzyjające dla dobrobytu Kościoła? Był czas, w którym ogień, miecz, gilotyna i szubienice były systematycznie używane do wyniszczania prawdziwych świętych Bożych, gdy Słowo Boże, Biblia, była zakazaną księgą i gdy więzienie i jama były nagrodą dla wiernych badaczy Pisma Świętego. Czy nie mamy teraz więcej prawdy do zrozumienia na czasie niż pierwej, jak również więcej wolności, jeżeli chce ktokolwiek ją używać, do wierzenia i nauczania, czy prywatnie lub publicznie, w co kto wierzy, że jest prawdą? Tak, takimi sprzyjającymi są rzeczywiście warunki naszych czasów. Jeszcze nigdy w historii Kościoła nie było tak wiele przywileju i błogosławieństwa, tyle rozmnożonej umiejętności i ogólnej inteligencji, tyle sposobności dla ogólnego rozszerzenia umiejętności i tyle osobistej wolności sumienia, mówienia i czynu jak w dzisiejszym czasie. Duch wolności jest rozszerzony po całym świecie, i choć nieprzyjaciele tych rzeczy, którzy prześladowali i więzili wiernych, jeszcze żyją, i chcieliby, podobnie jak dawniej więzić, jednak wiedzą, że wzniesiony na swych skrzydłach orzeł już nigdy na dół nie zstąpi. Lecz mimo tych wszystkich korzyści, dziwnie powiedzieć, przychodzi największe niebezpieczeństwo na Kościół. Jest to prawdą, że mało jest niebezpieczeństwa dla fizycznego życia lub ziemskiego dobrobytu, lecz te są mniejszej wagi dla prawdziwych świętych, ponieważ nie stawiają oni swego ziemskiego życia ponad duchowe, ażeby tylko mogli osiągnąć boską naturę i chwałę, do czego zostali powołani. Niebezpieczeństwo naszych czasów tyczy się duchowej natury świętych i ich cennego dziedzictwa, to jest bardzo wielkich i kosztownych obietnic Bożych, które są tak i amen w Chrystusie Jezusie. Subtelne wpływy działają teraz, aby pochłonąć i zgasić duchowe życie, ażeby odebrać chwalebną nadzieję od świętych, ażeby skrycie podkopać właściwe fundamenty chrześcijaństwa, i w ten sposób obalić wiarę chrześcijańską w umysłach wielu, ażeby przez to mogli się potknąć i utracić chwalebne dziedzictwo jako współdziedzice z Chrystusem. Teraźniejsze otoczenia, będąc tego subtelnego charakteru, są dlatego w stanie jeszcze więcej zwieści usidlić, także kto by pozwolił sobie na chwilkę nie być czujnym, to środki przeciwnika osiągną korzyść i usidlą nieostrożnych. A Bóg dozwoli na to, ponieważ tylko ci, którzy są lojalnymi wiernymi, i dlatego zawsze czuwający, będą jako jedyni uznani godnymi, aby mogli ujść skutków błędów. Czujcież tedy, zawsze modląc się, abyście mogli być godnymi ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 36. Apostoł przestrzega Kościół, nie tylko, że na pewno przyjdą takie niebezpieczeństwa względem ich charakteru, lecz także w jaki sposób się będą przybliżać. Przy jednej sposobności powiedział on, boć ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. Takimi były wielkie i niszczące władze papiestwa. A z was samych powstaną mężowie, mówiąc rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety 29 i 30. Z wieloma z takimi Paweł i Kościół pierwotny mieli potyczki. Paweł był często w niebezpieczeństwie między fałszywymi braćmi, którzy względem wiary celu chybili, i którzy silnie się mu sprzeciwiali, jego wysiłkom w budowaniu Kościoła w najświętszej wierze. 2 Koryntów, rozdział 11, werset 26, 1 Tymoteusza, rozdział 1, werset 19, 2 Tymoteusza, rozdział 4, wersety od 14 do 17. I on pokazuje, że od takich fałszywych braci, którzy pobłądzili od prawdy i stali się nauczycielami fałszywych doktryn, od takich właśnie miało przyjść największe niebezpieczeństwo dla Kościoła w ostateczne dni. 2 Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 16 do 18, rozdział 3, werset 5. I ażebyśmy mogli ich poznać i ich się strzec, on dobrze ich opisał. Choć jasne znaczenie przestrogi jest nieco zaciemnione z powodu błędnego przetłumaczenia tego miejsca w Biblii, gdzie czytamy, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale skutku jej zaparli się, zawsze się uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. 2 Tymoteusza, rozdział 3, wersety od 2 do 5 i 7. Synajski, jeden z najstarszych i najlepszych rękopisów, omija słowa bez przyrodzonej miłości, które nie są częścią oryginału. Opis tu przetłumaczony, jak czytelnik zauważy, jest niezgodnym, bo ludzie takiego szelmowskiego charakteru nie mogą mieć kształtu pobożności. Przeczytajmy jeszcze raz, a zastanówmy się nad tym, jak mogłaby pyszna, bluźniercza, niewdzięczna, niepobożna, przymierza nietrzymająca, potwarliwa, niepowściągliwa, nieskromna, dobrych niemiłująca, zdradliwa, skwapliwa, nadęta, rozkoszy miłująca osoba, mieć jakikolwiek kształt pobożności, lub zwieść kogokolwiek tymi cechami. Taki niepowściągliwy i bluźnierczy charakter nie mógłby udawać, że jest dzieckiem Bożym, ani nie robiłby wysiłków do tego. Faktem jednak jest, że nasi tłumacze nie rozumieli mowy apostoła, a tłumacząc je na angielski język i na polski, podali jak najsilniejsze znaczenia do tych greckich słów i w ten sposób obraz tych osób przerysowali. Tak na przykład greckie słowo tu przetłumaczone bluźniercy jest blasfemos i znaczy, że ktoś mówi szkodliwie lub mówi zło. Sądząc teraz z tego słowa, bez względu na osnowę, nie moglibyśmy wiedzieć, czy w tym wypadku mówienie złego jest prowadzone do tego stopnia, aby zelżyć lub nie, lecz jak ono jest w pokrewieństwie do osnowy, z punktu widzenia następnego podania, że tacy mają kształt pobożności, wiersz 5, choć się skutku, mocy, jej zaparli, musimy wnioskować, że są to łagodniejsze i subtelniejsze formy mówienia złego, które zawierałyby w sobie obłudne formy pobożności, i dlatego nasze angielskie słowo blasfim, a polskie bluźnić, choć to znaczy mówienie złego, jest za silnym określeniem przetłumaczonego greckiego słowa blasfemos, ponieważ zupełne i ogólnie zrozumiałe znaczenie angielskiego i polskiego słowa blasfim, bluźnić, jest, według słownika Webstera, mówić o Stwórcy w sposób niepobożny, aby lżyć i mówić niedobrze o Bogu, Chrystusie, Duchu Świętym, mówić poniżająco, znieważająco i potwarliwie, mówić zelżywie. Tak samo słowo apeithes przetłumaczono jako nieposłuszni, w znaczeniu nieprzekonani, a wyrażenie rodzicom nieposłuszni, znaczyłoby więc nie tego samego przekonania, czyli nie tego samego umysłu, zrozumienia, co byli rodzice. Słowo anosios przetłumaczono jako niepobożni, lecz znaczy niegrzeczni. Z punktu zapatrywania na osnowę mogłoby być łagodniej przetłumaczone na niegrzeczny. Słowo aspondios przetłumaczono jako przymierze łamiący i znaczy to, nieprzejednany, nieubłagany, to jest uparty i nieustannie w nieprzyjaźni. Słowo akrates przetłumaczono na angielskie niestały i znaczy właściwie bez siły lub bez samokontroli. Na polskie lepiej jest to przetłumaczone. Choć ta myśl zawiera się również w angielskim słowie niewstrzemięźliwy, grubsze znaczenie stosuje się ogólnie do tego słowa. Słowo anemoros przetłumaczono na angielskie okrutni, na polskie nieskromni i znaczy niełagodny, dziki, to jest, że brakuje łagodności, co tworzy dzikość. Lecz znów idea nieskromności lub dzikości nie jest zgodną z udawaniem pobożności, jak podane w piątym wierszu. Słowo afilagotos przetłumaczono jako dobrych niemiłujący i mogłoby być lepiej przetłumaczone nieprzyjaźni dla dobrych. Tak więc poprawnie słowa apostoła czyta się następująco, będą ludzie samych siebie miłujący, samolubni, łakomi, chlubni, pyszni, złomówiący, nie tej samej myśli co byli ich rodzice, wymyśliciele nowych doktryn, niewdzięczni, niegrzeczni, nieprzejednani, fałszywie posądzający, bez samokontroli, niełagodni, nieprzyjaźni dla dobrych, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, wolą swą własną wolę wykonywać, niż wolę Bożą, mając kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli, którzy zawsze się uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Trzeba także zauważyć, że słowo ludzie w drugim wierszu jest dobitniej podane w greckim, to jest, mężowie, wodzowie, jak określa to emfatik diaglott, i przez to pokazując, że odnosi się to do szczególnej klasy ludzi, a według opisu, nie mogą to być inni niż ci, wspomniani w Dziejach Apostolskich rozdziale 20 wersetach 29 i 30, gdzie mówi, z was samych, z wodzów waszych, których dotychczas uważaliście za wodzów i członków ciała Chrystusowego, i którzy jeszcze twierdzą, że są nimi, powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, przekręcając prawdę jak w towarzystwie i w PBI. Lecz dlaczego mógłby ktoś, który raz otrzymał prawdę, starać się ją przekręcać? Apostoł odpowiada, że ich celem miało być ażeby pociągnąć za sobą uczniów. I dla tej przyczyny, aby pociągnąć uczniów za sobą, podtrzymują kształt pobożności, choć skutku się jej zaparli, jedynym skutkiem, przez który upadły rodzaj ludzki jest uznany pobożnym lub sprawiedliwym przed Bogiem, jest siła, czyli skutek, drogocennej krwi Chrystusowej, która oczyszcza nas od wszystkich grzechów tak długo, póki uznajemy i przyjmujemy to zbawienie przez wiarę w Jego krew. Byłoby właściwie zapytać się, gdy widzimy, że żyjemy w tych tu podanych ostatnich dniach, czy znajduje się teraz rzeczywiście taka klasa, nieprzyjazna dla prawdy i dla Kościoła? Prawdziwie, głos proroctwa nigdy jeszcze nie skłamał, lub przepowiedział niepewne wypadki. Niebezpieczne czasy nadeszły i niebezpieczeństwa nas otaczają. Jedni koło drugich, w tych samych zgromadzeniach z pokornymi, wiernymi, poświęconymi świętymi, w tych samych małych zgromadzeniach tych, którzy wyszli z niewoli Babilonu, w tym samym domie wiary, i często przy tym samym stole pańskim, rozwijała się również klasa samych siebie miłująca, samolubna, łakoma, honorów i chwały od ludzi, ambitni chwytacze władzy i panujący nad dziedzictwem Bożym, chlubna, tak jakoby otrzymana prawda na czasie, była dana z ich strony i przyczyny, i jakoby mieli dlatego prawo ją zmienić i reperować, jak im się podoba, pyszna, wiedzy, która powinna być tylko przyjęta z pokorą i dziękowaniem, i która może tylko utrzymać się pod tymi warunkami. Postępując w zło. Ponieważ światło rozwijającej się prawdy rzuciło swe promienie na ich drogę, ci będąc w otoczeniu wiernych świętych, już nie są tej samej myśli, co ich rodzice, lecz dobroć Boża im objawiona, zamiast rozwijać ich w duchu dziękowania i współdziałania, co jest celem jej udzielenia, rozwija w nich ducha pychy i ambicji, która nie waha się długo, aby kupczyć prawdą dla ambitnych celów, jakkolwiek małymi i nierozumnymi te cele by być mogły. A postępując za tą ambicją, stopniowo przemieniają się w mówców zła, przeciwko doktrynie Chrystusowej i tym, którzy w nią wierzą i jej nauczają, niegrzeczni, nieprzyjaźni dla tych, którzy są dobrymi, którzy trzymają się silnie prawdy w sprawiedliwości, fałszywie omawiający, wiernych. Postępując na tej drodze, tracą dawniejszą siłę chrześcijańskiego charakteru. Stają się tak nieprzejednani dla prawdy, że ani Pismo Święte, ani rozum, ani żaden przykład od wiernych nie ma mocy ich przywrócić. Miłując swą własną wolę ponad wolę Bożą, coraz bardziej stają się pysznymi i chlubnymi w ich postępkach, wysoko myślącymi i nadętymi. Nie poddawając się głowie ciała, Chrystusowi Jezusowi, są ambitnymi, aby swoje własne nowe rzeczy wprowadzić, i przez to stają się zdrajcami prawdy. Twierdzą również, że są gorliwymi badaczami Słowa Bożego, którymi zaiste są, lecz nigdy do znajomości prawdy nie przychodzą. Chcą wciąż coś nowego, coś nadzwyczajnego mieć w umyśle Bożym, co by mogło ludzi pociągnąć i podziwiać, ciekawych uczni. Lecz niestety, dla ich celów, nie ma rzeczywiście takich ciekawych rzeczy w błogosławionym Słowie Bożym, lecz gorliwość tych ambitnych przyczynia się do tego, że jedna rzeczywista prawda po drugiej zostaje na końcu niecnie zaciemnioną, rozrywaną i przekręconą, i jakaś nowa, wynaleziona prawda przedstawiona. Zauważ przypuszczalne nowe światło w strażnicy, zwiastunie PBI, i tak dalej. A niebaczni otrzymują je jako takie, nie widząc i nie bacząc z początku, że są one wywrócone z całego systemu boskiej prawdy. Tak więc wiara niebacznych w już nauczone prawdy zostaje, nie wiedząc o tym, podkopywaną, zostają uchwyceni sidłami przeciwnika i jak w ciągu dalszym słuchają owych zwodniczych wpływów, zostają coraz bardziej zawikłani, aż utraciwszy swą kotwicę, są pędzeni na morzu niewiary, nie wiedząc gdzie zostaną jeszcze popędzeni. Podobnie jak ich wodzowie, mogą utrzymać swój kształt pobożności, lecz siłę tejże utracili. Lecz znajduje się jeszcze jeden zarys opisu tych fałszywych nauczycieli, których ambicja przyniosła tyle niebezpieczeństwa dla postępowania świętych, którego nie powinniśmy tu ominąć. Wiersze 6 i 8 opisują, lub raczej ilustrują sposób, w jaki wpływ tych nauczycieli przyjdzie na Kościół. Ich opozycja nie jest tu wyrażona jakoby była czyniona odważnie i wyzywająco, lub popędliwie. Lecz ich sposób, jak tu podany, jest chytry, oszukańczy, przebiegły, pod pokrywką udawania pobożności, miłości i gorliwości dla prawdy. Ich wpływ będzie wytworzony nieco według sposobu złej klasy z wiersza szóstego, którzy się wyrywają w domy i pojmane wiodą niewiasty, grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości. To nie znaczy, że takim będzie rzeczywisty niemoralny charakter tych nauczycieli, lecz ich sposób będzie podobny tak oszukańczemu. Ich właściwy postępek jest szczególnie opisany w ósmym wierszu, a jako Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, popsutego lub odwróconego od prawdy, odrzuceni z strony wiary. Tak więc jest nam pokazane, że opozycja do prawdy będzie oszukańczą i przebiegłą, podobną do przeciwników Mojżesza. Ci sprzeciwiali się Mojżeszowi, czyniąc coś podobnego do tego, co on czynił, aby wprowadzić w zamieszanie lud. Bóg dał władzę Mojżeszowi czynić pewne cuda, ażeby dać dowód Izraelowi, że Mojżesz był jego posłańcem, obdarzonym jego boską mocą. A szatan dał również moc swoim posłańcom, aby naśladowali owe cuda, co też do pewnego stopnia czynili, choć niedoskonale, ażeby przez to poprzekręcać umysły ludzi i naruszyć zaufanie w Mojżesza, jego prowadzenie i nauczanie. Słowo dni w drugim Tymoteusza rozdziale trzecim wersecie pierwszym odnosi się do dnia Parouzji i dnia Epifanii, do tych dwóch dni, którymi się ten wiek Ewangelii zakończy. Pierwszy z tych dni trwał od 1874 do 1914 roku, drugi od 1914 do 1954 roku. Jak tam było 2 lata i 1 miesiąc czasu zachodzenia Parouzji na Epifanię, od 16 września 1914 roku, data ostatniego spłodzonego z ducha, według piramidy, do 16 października 1916 roku, data ostatniej podróży brata Russella z Brooklińskiego Betel, tak samo spodziewamy się podobnego zachodzenia okresu 2 lat i 1 miesiąca Epifanii na Bazyleę, Królestwo. Powyższy nasz tekst określa fałszywych nauczycieli między ludem Bożym podczas tych dwóch dni po 40 lat każdy. Jannes wyobraża fałszywych nauczycieli między prawdziwym i nominalnym ludem Bożym podczas Parouzji, a Jambres wyobraża fałszywych nauczycieli między prawdziwym i nominalnym ludem Bożym podczas Epifanii. Słowo Jannes jest różnie określone i znaczy on mówi i on oszukuje, a słowo Jambres jest również różnie określone, może ubóstwa i on buntuje. Wierzymy, zastanawiając się nad tymi wszystkimi określeniami, że to on oszukuje i on buntuje są najlepszymi. Przesiewacze Parouzji, wyobrażeni przez Jannesa, są oszukującymi oszukanych, a przesiewacze Epifanii, wyobrażeni przez Jambresa, buntują i prowadzą innych do buntu przeciwko boskim naukom i zarządzeniom danym przez wiernego sługę. Możemy być pewni, że przesiewacze Parouzji w tych 5 przesiewaniach, to jest: po pierwsze, zaprzeczanie okupowi. Po drugie, niedowiarstwo. Po trzecie, kombinacjonizmu. Po czwarte, reformizm. I po piąte, szemrzącego zaprzeczania, kontradykcjonizmu. Oszukali klasę wtórej śmierci, a przesiewacze Epifanii przez rewolucję, bunt, uwiedli wielkie grono do buntu. Ta cała część, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 9, mówi o nich, a następująca część, wiersze od 10 do 17, pokazuje, w jaki sposób ich zwyciężyć. Prawda Parouzji, między innymi rzeczami, wyjaśniła naukę, dlaczego Bóg dozwolił zło dla ludu Bożego, Jezusa i Kościoła, by ponosili cierpienia jako ich udział w ofierze za grzech, jak również, aby rozwinąć charakter, pokazane przez przemienienie się laski Arona w węża. Jak wąż Arona połknął węża Jannesa, tak samo wyjaśnienia ludu Bożego w parouzji o dozwoleniu złego między ludem Bożym, obaliły owe pozaobrazowego Jannesa. Tak samo lud w prawdzie Epifanii teraz, między innymi rzeczami, uczy dlaczego Bóg dozwolił na teraźniejsze zło między ludem w prawdzie, na rozdział maluczkiego statka od wielkiego grona, Arona laska przemieniła się w węża. A w przeciwieństwie pozaobrazowy Jambres, przesiewacze, wodzowie wielkiego grona, jak wydawcy strażnicy, wydawcy zwiastuna, i tak dalej, stara się wyjaśnić to zło innymi sposobami, lecz ich wyjaśnienia są kompletnie zbijane prawdą Epifanii, tak samo jak wąż Jambresa został połknięty przez węża Arona. To jest biblijne. Tak więc w wierszach 8 i 9, święty Paweł daje nam typy tych fałszywych nauczycieli i ich odparcie. Ma się rozumieć, że w okresie parouzji głupstwo tych przesiewaczy było objawione całemu ludowi prawdy, i możemy być pewni, że teraz głupstwo przesiewaczy Epifanii jest również coraz więcej wzrastającej liczbie ludowi wprawdzie objawiane, i ostatecznie będzie wszystkim znane. Dzięki niech będą Bogu za to, że jego tak uwięzione dzieci zostaną spod pozaobrazowego Jambresa ostatecznie w Epifanii wyzwoleni, tak jak w parouzji zostali spod pozaobrazowego Jannesa wyzwoleni. Gdy zbadamy opis, święty Paweł podaje względem ich charakterów, działania i metod tych mężów. W drugim wierszu w greckim nie mówi ludzie, lecz mężowie, pokazując, że jest mowa o religijnych błądzących wodzach. I potem gdy porównamy go z opisem charakterów, działań i metod przesiewaczy parouzji z onymi z Epifanii, będziemy widzieli, że święty Paweł przez Ducha Bożego prorokował o tych dwóch grupach przesiewaczy. Ci, którzy wiedzą o dawniejszych przesiewaniach, wiedzą też jak niebezpiecznym był dzień parouzji, którego pozaobrazowy Jannes takim uczynił. Ci, którzy znają teraźniejsze przesiewanie Epifanii, rewolucję przeciwko pańskim naukom i zarządzeniom prowadzoną przez wodzów lewitów, muszą przyznać, że dzień Epifanii jest również bardzo niebezpiecznym. My, którzyśmy stali wśród przesiewań tych dwóch dni, wiemy, że ci właśnie, pozaobrazowy Jannes i Jambres, sprowadzili niebezpieczne czasy w tych dniach. Mówiąc jednakowoż o typie w ograniczonym tego słowa znaczeniu w jego zastosowaniu do pozafigury między ludem w prawdzie, nie zapominajmy o tem, że stosowało i stosuje się to również do nominalnego ludu Bożego. Zbadane wysiłki fałszywych nauczycieli, fałszywych braci rozwijających się między Kościołem, między ludem w prawdzie, są czynione po to, ażeby obrócić prawdę przez pozór na formy błędu, osłabić zaufanie w prawdę i wszystkich nauczycieli prawdy, a szczególnie wonego sługę, ażeby przez to pociągnąć za sobą i swymi błędami uczniów, i z powodu przebiegłości tych fałszywych nauczycieli, i z powodu niewierności wielu względem miłości i służby prawdzie, którą otrzymali, klasa ta wśród Kościoła będzie dawać i już dała wiele zachęty tym ambitnym i fałszywym braciom, albowiem, jak mówi apostoł, 2 Tymoteusza rozdział 4 wersety 3 i 4, przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości, dla czegoś nowego, ciekawego, zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, dla nowych na czasie i dziwnych rzeczy, i odwrócą uszy od prawdy, i ku baśniom je obrócą. Ta klasa nie była, ani nie będzie tak małą w liczbie, ponieważ, ażeby wierni nie byli zniechęceni, gdy to przyjść miało, Psalm 91, werset 7, że nim ta walka miała się skończyć, 1000, klasa, w której śmierci wprawdzie, miało paść po ich boku, a 10 000, klasa wielkiego grona wprawdzie, po prawej stronie ich. Beniamin znaczy syn prawej ręki i wyobraża wielkie grono. Tak wiedząc, że Bóg to wszystko przewidział i że wypełnienie się jego chwalebnego celu nie jest bynajmniej w żadnym niebezpieczeństwie, przeto mogą oni wciąż mieć ufność i radość, patrząc na chwalebne wypełnienie się jego planu i im obiecane stanowisko w takowym. I tych się chroń. Lecz jak mają postępować wierni wierzący przeciwko tym fałszywym braciom między nimi? Czy mają ich uchwycić za rękę, jak dawniej, czy mają ich pozdrawiać? Czy mają ich uznawać jako braci w Chrystusie? Czy Bóg ich jeszcze za takowych synów uznaje? Czy mamy z nimi obcować i być bez winy? Co apostoł mówi, abyśmy czynili? On nam mówi, i tych się chroń, wiersz 5, nie bądźcież tedy uczestnikami ich, albowiemście byli niekiedy ciemnością, aleście teraz światłością w Panu, chodźcież jako dziadki światłości, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Efezów rozdział 5, werset 11, a apostoł Jan, 2 Jana rozdział 1, wersety 10 i 11, potwierdza doradę Pawła, mówiąc, jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego. Tacy źli mężowie, mówi Paweł, wiersz 13, postąpią w gorsze, będą coraz to więcej odważniejszymi w ich złych napadach na prawdę, gdy zostaną zachęceni od wzmagającej się w błędy klasy, która nie będzie mogła znieść zdrowej nauki, zwodząc innych, i będąc zwiedzeni, sami będąc coraz mocniej związani ich własnej wyroby sidłami, nie będąc w stanie się z nich uwolnić. Lecz jednakowoż przyjdzie czas, że nie postąpią dalej, ponieważ głupstwo ich będzie jawne wszystkim, ludowi wprawdzie, a nie wszystkim ludziom, bo greckie słowo na to ma odmienne znaczenie, tak jak było jawne głupstwo Jannesa i Jambresa, którzy nie mogli do końca znosić nauki Mojżesza, sługi Bożego, werset 9. Potem Paweł zwraca uwagę na to, dlaczego ma zaufanie w Tymoteuszu jako wiernego nauczyciela boskiej prawdy, mówiąc, aleś ty doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości. Prześladowania, ucierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonii i w Listrzech, jakiem prześladowania podejmował. I ze wszystkich wyrwał mi je Pan, wiersze 10 i 11. Takimi są zawsze cechy prawdziwego nauczyciela. Jego nauka będzie taką, którą całkowite badanie biblijne jasno dowiedzie, że jest prawdziwą ponad wszelką wątpliwość. Jego sposób życia będzie w zgodzie z jego wiarą i jego poświęceniem się Panu. Jego celem będzie, aby budować Kościół w najświętszej wierze, jego wiara stanowczą i jasną. Nie przypuszczeniem, lecz wiedzą opartą na pewnym Słowie Bożym, w którym nie ma odmiany ani zaćmienia wstecz się wracającego. A jego wielka miłość dla Kościoła będzie jawna, jak była Pawła, wiernego sługi, jak również Mojżesza dla Izraela, przez nieskwapliwość, cierpliwość i cichą wytrwałość w prześladowaniach, od przeciwnego świata i fałszywych braci między ludem Bożym. I takich prześladowań nie zabraknie prawdziwemu nauczycielowi, ponieważ wszyscy, którzy żyją pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani, werset 12. Każdy prawdziwy nauczyciel, którego Bóg używał do wyzwolenia i prowadzenia jego ludu, przechodził takie doświadczenia. Na przykład Noe, Mojżesz, Paweł, on wierny sługa i reformatorzy. Lecz umiłowani bracia i siostry, radzimy wam w tych niebezpiecznych czasach, w których błąd nabiera straszne i oszukańcze formy, i w których najczynniejszymi działaczami są fałszywi bracia między wami, i w których wierność dla prawdy przyczyni się dlatego do rozerwania najlepszej towarzyskiej łączności, jaka kiedykolwiek egzystowała, w której żeście mieli kiedyś słodką łączność w domie Bożym. Tak, w tych właśnie czasach, powtórzmy jeszcze raz doradę Pawła, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czegoś powierzono, wiedząc od kogoś się tego nauczył, wiersz 14, ponieważ jest napisane, Ewangelia Jana rozdział 6 werset 45, że będą wszyscy wyuczeni od Boga. Ktokolwiek więc był z ludzi użyty od Boga do udzielenia znajomości prawdy, ten był tylko jakby palcem, aby dopomóc wam do waszego dalszego utwierdzenia się w niej, a w pokorze i wierności nie twierdził ponadto, upewniając was, że Pismo Święte, do którego wciąż się odnosił, jest w stanie uczynić was mądrymi do zbawienia przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. I że wszystko pismo, które jest od Boga natchnione, jest pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, ażeby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej dobrej sprawie dostatecznie wyćwiczony. Kosztowna prawda jest boskim poselstwem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, coście się nauczyli względem chwalebnego boskiego planu wieków, jako dziedzice Boży, a współdziedzice z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, i względem warunków, na których trzymacie się kosztownych obietnic, i które oceniacie, i względem wielkiej fundamentalnej doktryny waszego zbawienia z grzechu i śmierci przez drogocenną krew człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie na okup za wszystkich, na którym to fakcie polega cała dalsza budowa tego godnego podziwu i chwalebnego planu. Trzymajcie te rzeczy, wiedząc od kogo żeście się ich nauczyli. Ta kosztowna prawda jest boskim poselstwem do was, a nie ludzkim. Taka wysoka i chwalebna nadzieja nie mogłaby nigdy wstąpić w umysł śmiertelnego człowieka, gdyby Bóg nie objawił jej przez jego ducha, jak to uczynił przez wiarę w jego słowo, we właściwym czasie. Wszystko znajduje się w jego słowie. Zbadajcie i przekonajcie się, a nie bądźcie niewierzącymi, ale wierzącymi. To nie przyjdzie do was przez wyobrażenie, sny, lub niepewne wizje, lecz przez autorytet boskiego najświętszego słowa. Prawdziwie, jest to prawie za dobrym do uwierzenia, lecz czy nie jest jego prawda tak sprawiedliwa jak nasz Bóg? Czy nie wyjaśnia chwalebnie szerokości jego silnego umysłu, widoku jego zadziwiającej mądrości i mocy, i głębokości jego miłości i łaski? Tak jest to rzeczywiście. Staranne napomnienie. Trwajcie dlatego w tych rzeczach, których żeście się nauczyli i o których żeście się upewnili, udowodniliście te rzeczy w Piśmie Świętym, a nie bądźcie z tych, którzy odwracają uszy od prawdy i ku baśniom je obracają, jak to teraz czynią lewici. Obserwujcie tych, którzy mają kształt pobożności, lecz mimo tego, z powodu ich fałszywych nauk, skutku się zaparli, tych się chrońcie, i nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Dwom panom nie możemy służyć, nie możemy zarazem stać za prawdą i za błędem, i nie możemy utrzymać przyjacielstwa z Bogiem, a także z obrońcami błędu. Któż więc jest po stronie Pana? Niech tacy zbiorą się pod sztandar Pański, a takich będzie tylko malutkie stadko. Podobnie jak armia Gedeona, ci, którzy zostali zebrani przez ogłoszone poselstwo prawdy w żniwie, będą wypróbowani i przesiani, aż tylko lojalni, wierni, prawdziwego serca i odważni żołnierze krzyża pozostaną, i tym, choć małym w liczbie, należy się zwycięstwo, gdy prawda i sprawiedliwość ostatecznie zwycięża. Niech więc teraz nikt się nie chlubi względem liczby, ponieważ największe korzyści należą tylko do wybranych Bożych, których liczba jest małą, i że upodobało się Ojcu Niebieskiemu dać im królestwo. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 70 do 74.